Welcome to Talking Translations by Literature Ireland. We have Lucy Caldwell reading a very special, as yet unpublished short story called Fiction. This episode is celebrating her long-awaited second collection of short stories, Intimacies, which is out in the UK and Ireland tomorrow, May 6th, 2021. Lucy is joined by translator Agnieszka Pokojska, who reads her Polish translation of the story. Born in Belfast, Lucy Caldwell is the award-winning author of three novels, several stage plays and radio dramas, and most recently, two collections of short stories, both published by Faber, Multitudes in 2016 and Intimacies. She's the editor of Being Various, New Irish Short Stories from Faber in 2019. Lucy has won many awards for her work, and she's a former RLF fellow, a visiting fellow at the Seamus Heaney Centre in Queen's University, Belfast. And she was elected a fellow of the Royal Society of Literature in 2018. The story Lucy has for us today is a story that too many of us can relate to, that unease of trying to find a place in a new industry, expectations, and the disappointments. It's gripping and full of candor. So here's Lucy reading Fiction.
You applied for the festival's bursary, but didn't win. Your mum was disappointed for you, more disappointed than you were yourself. And she offered to pay, insisted on paying. And after a while, it was easier to be grateful than to refuse. She lives alone now since you went to uni. 2 days a week, she volunteers at a charity shop. On Tuesday night, she does French classes, Thursdays Pilates. You don't know what she does at the weekend. Your mum asks about the writer leading the workshop, if his work is good. You tell her it is. You don't tell her you sort of read it more wanting to than actually liking it. There is one good story in his first collection, the sort you can instantly tell is properly good, a young boy abused by an elderly family member. But none of the rest of the stories. What is it, you think? And how does it work? Feel quite the same. The workshop runs for 5 days of the festival, from 9 till midday, in a secondary school on the edge of the town. You're still not that long out of school yourself, but even the middle-aged woman joke that it gives them the willies, walking the echoing corridors past the staff room. There are 8 of you in the workshop, just over half its capacity. The 5 middle-aged women, 2 retired men, and you're by far the youngest. You go round one by one introducing yourselves. Most of the others have done workshops before at other festivals. They set out what they hope to get from the week and him. There are bursts of raucous laughter from the classroom next door, where a younger writer, recently shortlisted for a clatter of major awards, is leading a sold-out course on the novel. You watch as your writer shuffles, then drops his photocopies, runs a hand through hair which is thinning, clears his throat. He's older than his author picture in the brochure. When he looks up, you try to smile encouragingly. When he asks questions, you make yourself answer them, but you've never been the sort to speak up in class. You volunteer to read aloud from the story he hands around. You even ask a question about his own work to show that you've read it. He asked to read work from participants ahead of the workshop, and you agonised over what to send through. Your two best stories? Or were they too similar? And should you show range instead? Or maybe the thing you'd most recently written, though it still seemed unfinished, in case he could help. The festival administrator said, just send what you're happiest with. So in the end, you'd email the two best. But he doesn't refer to it. Gives no indication, in fact, that he's read any of your work. One of the retired men is writing his memoirs, the other a historical biography. Two of the women couldn't get onto the novel course, though it's novels they're working on. And the other three are in a book club together and decided to give writing a go. You don't think, from the exercises he sets in class, that any of them is particularly good. But then again, it's hard to tell. It all seems so artificial. And not what real writing, whatever that might be, is all about. You text your mum daily updates with exclamation marks. After the final session, you all go to the pub. And after a couple of rounds, he ends up sitting next to you. "We haven't discussed your writing," he says. "We should discuss your writing." "Okay," you say, "okay." You push your half pint of lager and lime away, reach in your bag for your notebook. He lays a hand on your back. "Not here," he says, "somewhere more quiet. I've got a thing at 5, but what about after that, say, 6:30, 7? It's the closing night of the festival and there's a writer speaking who you don't want to miss. But you also don't want to pass up on this chance. "Thank you," you say, "that's so kind of you, thank you so much, whenever suits best." "Great," he says, "well, why don't we make a dinner?" "Oh," you say, "okay." And he says, "great," again, and names the place. Your mum has texted wanting to know how the last day's gone. You know you should call her, but you want to wait till you know what he thinks of your stories. You know too she'll ask about the others on the course, why they're not going for dinner. You wonder again if any of them heard him suggest it and whether they minded. Instead, you text back, "it's been brilliant!" exclamation marks, and promise to call her tomorrow from the train station. Back in the hotel, you wash your face and re-straighten your hair, but you keep the same clothes on so you don't look too dressed up, and you don't put on makeup, not even bronzer. You want to look serious, intellectual. Then you read and reread the two stories you gave him until it's time to go. Late. You sit there long enough that you start to wonder what you're doing. One of the retired men from your workshop walks past, holding hands with his wife, and they stop at the door and look at the menu, and you wonder if they're going to come in and what you'll say if they do, but after a while they walk on. You wonder if you were meant to go to the writer's panel discussion and come here afterwards together, and if he'll be annoyed that you missed it. But then in he blusters, battered satchel, festival tote bag, books under his arm, so obviously unembarrassed that you relax a bit too. The restaurant is modern, brightly lit. There are people on their own as well as couples, one table of friends. It's 7 o'clock. Why wouldn't you have dinner? It's just a normal, practical thing to do. The writer talks about his panel, about an audience member who wouldn't stop talking, the moderator who got the title of his second book wrong. You smile, nod. He seems to have forgotten he's not talking to another writer, a real writer. Here you are, talking writing with a writer at a festival over dinner. No big deal. This is it, you think. This is what it's like. This thing you've wanted so very long. This world behind the curtain. When the waitress comes, you order risotto, in part because it's the cheapest thing on the menu, but also because you have a thing about eating in front of people. Men, you don't know, going back to teenage years spent with braces, the horror of food caught in them. Risotto, you can eat in tiny bites and you don't even have to chew it. He orders a steak, medium rare of course, and asks you if he should go for chunky chips or fries. "Go for chunky chips," the waitress says. "The chunky chips here are out of this world." And when she said that, of course, you have to say chunky chips. When he says, "What are we drinking?" You gesture at your tap water, "just this is fine." But he insists on a glass of wine, then, "feck it, let's get a bottle, shall we?" "Oh," you say, but the "shall we" doesn't seem to be a question. He orders a bottle of white wine and you do the calculations in your head. There's no way you can afford this, but with him ordering the steak too. Just risotto and tap water and €1 for the tip, you could have managed. If you had half a glass of wine, and just paid for that, say adding €5, instead of paying for half of the €25 bottle. But he's already filled your glass right up and is raising his. Your good health, sláinte, and you find yourself taking a gulp. Slow down. You can put it on your mum's credit card, which you still have for emergencies. And when she asks, you can say there was a problem with yours or something. You'll think of something. You try to focus on the conversation. You're aware you haven't contributed much. This can't be fun for him, forced to do all the talking. You try to think of interesting questions to ask or witty things to say, but your mind is a blank. You don't know if you're allowed to ask what he's working on now. You think of your mum that time, going to see a prize-winning author in town. Your mum had loved her book, had bought a copy for you and several friends. When the Q&A began, your mum asked the author if she'd consider a sequel. From her velvet chair on the stage, the author heaved an exaggerated sigh and rolled her eyes. If I had a dollar, she said, for every time I was asked that, I wouldn't need to be here. Any other questions? The food comes, and he hasn't yet mentioned your stories. He will, you tell yourself. He will. You eat your risotto, and when he insists that you try his, you don't say you're a vegetarian, but take a single polite chip and try to ignore the sauce. The wine goes down much faster than it should. He orders a glass of red as well. His cheeks are pink. You finish your risotto and lay your cutlery neatly down. Any moment now, you think. He pushes his plate aside. I'm away to the Jacks, he says. While he's gone, the waitress comes to clear the plates. Are yous finished? That was lovely, thanks, you say, as she lifts yours. Did yous like the chunky chips, she says. She lowers her voice conspiratorially. They fry them 3 times, that's a secret. Then she goes on. Will your dad be wanting a doggy bag, she says, for the remains of his steak? Oh, you fumble, feeling your cheeks get hot. I don't think so, thanks anyway. What's that, he says then, coming back to the table, zipping his flies. Oh, nothing, you say quickly. She just said, would you be wanting a doggy bag? And what did you say, he says, looking amused. I said, you say, still flustered, I didn't know. Sure, why would I be wanting a doggy bag? Maybe you have a dog, you say stupidly. And he puts his elbow dramatically on the table and leans his head on his fist and says, oh, really? Do I look like the sort of person who has a dog? I don't know, you say. And he says, tell me this. So if I had a dog, what sort of dog would it be? And all you can think is St. Bernard, the flecks of spittle and fleshy pink lips. Now suddenly so close, but of course you can't say that. And so you just haver, say nothing, smile, smile, smile. And he puts a paw over yours, the black hairs on the backs of his white fingers. And he says, now you'd be a whippet, wouldn't you? Or what do you call them ones with all the hair? A saluki, that's it, that's what you'd be. All jumpy and nervy and skittish. Relax, just relax. And the horror of it all somehow galvanises you and you manage to blurt out, my stories, can we talk about my stories? Your stories, he says, as if you've said something funny. Then he sits back, freeing your hand from his. Okay, fair enough, your stories. Well, he says, what do you think about your stories? Me, you say, I don't know what I think. I mean, I wondered what you think. Well, do you think they're any good? I don't know, you say. Well, no, not really. I mean, I know there are only drafts, but I'm not sure what to do with them next or what. Or if they might be good enough to, I don't know, to send somewhere or something. Look, he says, I'll be honest with you. Your stories are, what would the word be? Your stories are facile. They're just too facile. There's nothing there, is there? I don't know, you say. Well then, there you go, he says. If you knew, you'd know. Okay, you say. For the first time all meal, there is a silence. It is horrible. You can feel him watching you, watching as you try not to cry, watching as you try and fail not to cry. When the waitress comes back with the dessert menu, she looks at you. Looks from you to him. Just the bill, he says. He lets you split it. Seems happy to, in fact. You are shaking now. Can't seem to stop the tears from endlessly spilling down your face. Your mum has paid for this, you keep on thinking. You feel so stupid, so wretchedly stupid. Oh, come on now, he finally says. You wouldn't want me to tell you like it isn't, would you? Don't take it so personally. When you finally get out of the restaurant, he suggests a drink back at the hotel bar. You manage to say no. You couldn't bear for anyone to see you like this. But he says he's walking back that way anyway, so what else can you do? You walk back together. The hotel's lobby is full of people, writers, workshop attendees, festival organisers, all streaming out of the closing night session and into the bar. No one sees you, or everyone does, you can't tell. Look, you're taking this too personally, he says again, and he offers to see you to your room. Please, you say, meaning, no, please, no, please, no. And you manage to turn and make it to the stairs, and he doesn't follow. In your wash bag, you have a little blister strip of Valium, the generic sort, brought back by your flatmate's boyfriend from his trip to India. The dosage depends on whether or not you're used to it. You're not. Would two tablets be enough, you think? Enough for what? Enough just to fall asleep. Enough never to have to deal with any of this again, this suffocating shame. Don't be such a fucking idiot. What, after all, has happened? Nothing. You tried to imagine telling it as a story, writing it. You went for dinner with someone who didn't think your writing was much good. And what? He momentarily touched your hand? Nothing. Nothing has happened. You can hear the revelry downstairs. It's only, you think, just beginning. The nights here are legendary. The bar stays open till the last people have gone, which is sometimes when the first are coming down for breakfast. The writer will be there, the people from the workshop, the other writers, the other people from the other workshops, all of the organisers, the audience members, the volunteers. You could call your mum, but of course you can't call your mum. Breathe, you think, just breathe. The air in your room smells stale. There are signs everywhere saying no smoking. It's in the fabric of the curtains, you think, and the carpet and the polyester quilt and the matching pelmet around the bed. And pelmet, what a ridiculous word. You open the window the 2 inches that it opens and the cool green air rushes in. If your laptop wasn't so expensive, you'd hurl it out of the window and into the river somewhere below. No, you wouldn't. Of course you wouldn't. Somewhere below, on the river path, people are laughing. Did I tell you this story is true?
Agnieszka Pokojska is a literary translator from English into Polish. She's translated Irish author Colin Barrett into Polish, and her translation of Young Skins was shortlisted for the Gdynia Literary Prize. Agnieszka is a former Literature Ireland translator bursary recipient, and she's worked extensively with Irish literature and translation. Here's Agnieszka reading her translation of Fiction from her home in Poland. Enjoy.
Ubiegałaś się o zwolnienie z opłat za udział w festiwalu, ale nie zostało ci przyznane. Mama przejęła się tą odmową w twoim imieniu. Przejęła się bardziej niż ty i zaproponowała, że pokryje koszty udziału. Nalegała na to i po jakimś czasie łatwiej było z wdzięcznością przyjąć ofertę zamiast odmawiać. Odkąd poszłaś na studia, mieszka sama. 2 razy w tygodniu pracuje charytatywnie w sklepie z używanymi rzeczami, we wtorki wieczorem chodzi na francuski, w czwartki na pilates. Nie wiesz, jak wypełnia sobie weekendy. Mama pyta o pisarza, który ma prowadzić warsztaty. Czy dobrze pisze? Mówisz jej, że tak. Nie mówisz, że bardziej chcesz, żeby podobało ci się to, co pisze, niż naprawdę ci się podoba. W jego pierwszym zbiorze jest jedno dobre opowiadanie, z rodzaju tych, o których natychmiast można stwierdzić, że jest dobre. O chłopcu molestowanym przez starszego krewnego. Żadne z pozostałych jego opowiadań. Dlaczego, zastanawiasz się, i na czym to polega? Nie wywołuje takiego wrażenia. Warsztaty odbywają się codziennie przez 5 dni trwania festiwalu, od 9 do południa, w szkole średniej na obrzeżach miasteczka. Sama dość niedawno opuściłaś szkolne mury, ale nawet uczestniczki w średnim wieku żartują, że gdy przechodzą koło pokoju nauczycielskiego pustym korytarzem, także kroki odbijają się echem, dostają gęsiej skórki. Wasza grupa liczy 8 osób, czyli wykupiono nieco więcej niż połowę dostępnych miejsc. Jest 5 pań w średnim wieku, 2 emerytów i ty, sporo młodsza od pozostałych. Po kolei przedstawiacie się i mówicie trochę o sobie. Większość pozostałych uczestników brała już wcześniej udział w warsztatach w ramach innych festiwali. Każdy przedstawia swoje oczekiwania wobec zajęć i prowadzącego. Z sali obok, w której młodszy autor, nominowany ostatnio do kilku poważnych nagród, prowadzi wyprzedany do ostatniego miejsca kurs pisania powieści, dochodzą głośne wybuchy śmiechu. Przyglądasz się, jak wasz pisarz przekłada, wreszcie odsuwa na bok skserowane materiały, przeczesuje ręką żydnące włosy, odchrząkuje. Jest starszy niż na zdjęciu w festiwalowej broszurze. Gdy podnosi na grupę wzrok, starasz się uśmiechem dodać mu otuchy. Gdy zadaje pytania, przymuszasz się, by udzielać odpowiedzi, choć nigdy nie należałaś do osób, które wypowiadają się na forum klasy. Zgłaszasz się na ochotnika, gdy trzeba przeczytać na głos opowiadanie, które wam rozdał. Zadajesz nawet pytanie o jego twórczość, by pokazać, że ją znasz. Przed warsztatami poprosił uczestników o przesłanie mailem próbek prac i zadręczałaś się, nie mogąc podjąć decyzji, czym się zaprezentować. Czy 2 najlepszymi opowiadaniami, czy może są do siebie zbyt podobne? Może powinnaś raczej wykazać się szeroką gamą umiejętności, a może tym, co napisałaś ostatnio, mimo że wciąż sprawia wrażenie niegotowego, na wypadek, gdyby mógł posłużyć radą? Organizator festiwalu poradził, żebyś wysłała to, z czego jesteś najbardziej zadowolona. W końcu więc wysłałaś swoje 2 najlepsze opowiadania. Prowadzący jednak nie nawiązuje do otrzymanych tekstów. W żaden sposób nie daje znać, że czytał coś, co napisaliście. Jeden z emerytów pisze wspomnienia, drugi biografię historyczną. 2 kobiety nie dostały się na kurs pisania powieści, choć pracują nad powieściami, a pozostałe 3 należą do jednego klubu książki i postanowiły, że z ciekawości spróbują coś napisać. Na podstawie zadanych ćwiczeń, które wszyscy czytacie na głos, wydaje ci się, że nikt w grupie nie jest szczególnie dobry. Ale z drugiej strony trudno powiedzieć. Odbierasz to jako strasznie sztuczne, zupełnie bez związku z tym, na czym polega prawdziwe pisanie, choć nie sposób wyjaśnić, na czym ono polega. Codziennie wysyłasz mamie SMS-y o tym, co dzieje się na warsztatach, z wykrzyknikami. Po ostatnich zajęciach idziecie całą grupą do pubu i po kilku kolejkach prowadzący siedzi obok ciebie. Nie mieliśmy okazji omówić twoich tekstów, mówi. Powinniśmy to nadrobić. Okej, odpowiadasz, okej. Odsuwasz stojące przed tobą piwo z limonką i sięgasz do torby po notatnik. On dotyka twojej torby. Nie tutaj, mówi. Gdzieś, gdzie będzie ciszej. Mam coś jeszcze o 5, ale może potem, powiedzmy w 6:30? W 7? To ostatni wieczór festiwalu i na uroczystym zamknięciu ma wystąpić pisarz, którego nie chcesz przegapić. Ale tej okazji też nie chcesz przepuścić. Dziękuję, mówisz. Będzie mi bardzo miło. O której ci najbardziej odpowiada? Dostosuję się. Świetnie, odpowiada on. Może w takim razie kolacja. Okej, mówisz, okej. On znowu mówi, że świetnie i podaje nazwę lokalu. Dostałaś od mamy SMS z pytaniem, jak minął ostatni dzień. Wiesz, że powinnaś do niej zadzwonić, ale chcesz najpierw poznać zdanie prowadzącego o swoich opowiadaniach. Poza tym wiesz, że mama zapyta o pozostałych uczestników warsztatów, dlaczego ich nie będzie na kolacji. Jeszcze raz przechodzi ci przez myśl pytanie, czy słyszeli, jak pisarz proponuje ci spotkanie i jak to odebrali. Odpisujesz, że było genialnie, wykrzykniki, i obiecujesz zadzwonić nazajutrz z dworca. Po powrocie do hotelu przemywasz twarz i rozczesujesz włosy, ale nie przebierasz się, żeby nie wyglądało, że się wystroiłaś. Nie nakładasz też makijażu, nawet bronzera. Chcesz wyglądać na osobę poważną, intelektualistkę. Potem czytasz opowiadania, które mu wysłałaś, raz i drugi i kolejny, aż pora wychodzić. Ty się zjawiasz przed czasem, on się spóźnia. Siedzisz w restauracji na tyle długo, że zaczynasz się zastanawiać, co tam właściwie robisz. Przez szybę widzisz jednego z emerytów z grupy, za rękę z żoną. Zatrzymują się przy drzwiach i studiują menu. Zastanawiasz się, czy wejdą do środka, a jeśli tak, to co powiesz? Po chwili jednak ruszają dalej. Przychodzi ci na myśl, że może miałaś wybrać się na dyskusję panelową, w której on występował, a potem mieliście tu przyjść razem i że będzie zirytowany twoją nieobecnością. On jednak zaraz wpada do restauracji ze sfatygowaną teczką, płócienną torbą festiwalową na ramieniu i książkami pod pachą. Tak ewidentnie niezażenowany, że ten widok trochę cię odpręża. To nowoczesny lokal, jasno oświetlony. Są to nie tylko pary, ale i osoby siedzące w pojedynkę. Jeden ze stołów zajmuje grupa przyjaciół. Jest 19. Dlaczego miałabyś nie zjeść kolacji? To najzupełniej normalna, praktyczna czynność. Pisarz opowiada o zakończonej przed chwilą dyskusji, o jakiejś osobie z sali, której prawie siłą trzeba było odebrać głos, o moderatorze, który przekręcił tytuł jego drugiej książki. Uśmiechasz się, kiwasz głową. Chyba zapomniał, że nie rozmawia z pisarką, prawdziwą pisarką. Siedzisz sobie w knajpie podczas festiwalu? Siedzisz sobie w knajpie podczas festiwalu, przy kolacji rozmawiasz z pisarzem o pisaniu jakby nigdy nic. A więc tak to jest, myślisz. Tak to wygląda. To, czego pragniesz od tak dawna. Ten świat ukryty dotąd za kurtyną. Gdy przychodzi kelnerka, zamawiasz risotto. Po części dlatego, że to najtańsza pozycja w karcie, ale również dlatego, że krępujesz się jeść przy ludziach. Czy przy mężczyznach, trudno powiedzieć. To pozostałość okresu nastoletniego, kiedy nosiłaś aparat na zębach i wyobrażałaś sobie ze zgrozą, że zostaną na nim resztki jedzenia. Risotto można jeść małymi kęsami, nie trzeba nawet przeżuwać. Pisarz zamawia stek. Średnio wysmażony oczywiście. I zwraca się do ciebie z pytaniem, czy ma do niego wziąć frytki grubo krojone czy zwykłe. Radzę grubo krojone, mówi kelnerka. Są tutaj palce lizać. A skoro powiedziała coś takiego, oczywiście musisz powiedzieć grubo krojone. Gdy pyta, czego się napijemy, wskazujesz na stojącą przed tobą szklankę z wodą. To w zupełności wystarczy. On jednak obstaje przy lampce wina, po czym... A, do diaska, weźmy całą butelkę, co? Już chcesz odpowiedzieć, ale mimo intonacji nie zabrzmiało to jak pytanie. Zamawia butelkę białego wina, a ty dokonujesz w myślach obliczeń. Nie ma szans, by było cię na to stać. Szczególnie, że wcześniej zamówił stek. Samo risotto i woda z kranu plus euro na piwku to mieściło się w twoim budżecie. A gdybyś wypiła tylko pół lampki wina i zapłaciła dodatkowo tylko za to, czyli powiedzmy 5 euro, zamiast połowy ceny butelki, która kosztuje 25 euro? On jednak zdążył już napełnić twój kieliszek i wznosi toast. Twoje zdrowie, słończy i automatycznie upijasz duży łyk. Zwolnij. Najwyżej zapłacisz kartą kredytową mamy, którą nosisz ze sobą na wypadek nieprzewidzianych wydatków. A kiedy mama zapyta, czy twoja karta nie zadziałała, czy co się stało, to coś wymyślisz. Usiłujesz skupić się na rozmowie. Zdajesz sobie sprawę, że do tej pory niedużo do niej wniosłeś. Dla niego to pewnie żadna przyjemność, musi właściwie samodzielnie wypełniać ciszę. Próbujesz wymyślić jakieś ciekawe pytanie czy zabawną anegdotę, ale masz pustkę w głowie. Nie wiesz, czy wypada zapytać, nad czym teraz pracuje. Przypominać się opowieść mamy o tym, jak wybrała się na spotkanie autorskie z pewną uznaną pisarką. Książka bardzo jej się podobała, kupiła nawet egzemplarz dla ciebie i jeszcze obdarowała kilka koleżanek. Gdy przyszła pora na pytania z sali, zapytała autorkę, czy ma w planach kontynuację. Pisarka, usadowiona na podwyższeniu, w obitym aksamitem fotelu, wydała z siebie teatralne westchnienie i przewróciła oczami. Gdybym dostawała dolara za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie, nie musiałabym tutaj siedzieć. Następna osoba. Kelnerka przynosi jedzenie, a on jeszcze nie nawiązał do twoich opowiadań. Później o nich coś powie, mówisz sobie. Na pewno później o nich coś powie. Jesz risotto, a gdy on usilnie namawia, żebyś spróbowała i jego dania, nie mówisz, że jesteś wegetarianką, tylko grzecznie nakłuwasz na widelek z frytkę i starasz się zignorować smak sosu. Wino schodzi znacznie szybciej niż powinno. On zamawia jeszcze lampkę czerwonego. Ma zaróżowione policzki. Kończysz jeść i starannie odkładasz sztućce na talerz. Teraz coś powie, myślisz. Pisarz odsuwa talerz. Idę do kibla, mówi. Pod jego nieobecność kelnerka przychodzi sprzątnąć ze stołu. Skończyli państwo? Tak, dziękuję, było przepyszne, mówisz, gdy zabiera twój talerz. A grube frytki smakowały? Konspiracyjnie zniża głos. Smażą je 3 razy, na tym polega sekret. Potem pyta, a tacie zapakować resztkę steku na wynos? Nie wiesz, co powiedzieć. I czujesz, jak policzki ci płoną. Chyba nie, dziękuję. O co chodziło? Chce wiedzieć pisarz, wróciwszy do stołu, zapinając po drodze rozporek. O nic, odpowiadasz szybko. Pytała tylko, czy zapakować resztę na wynos. I co powiedziałaś? Wygląda na rozbawionego. Powiedziałam, mówisz, nie odzyskawszy jeszcze równowagi, że nie wiem. Dlaczego miałbym nie chcieć zabrać reszty na wynos? Może masz psa, mówisz głupkowato, a on teatralnym gestem podpiera się łokciem, przekrzywia głowę i pyta, serio? Czy ja wyglądam na kogoś, kto ma psa? Nie wiem, odpowiadasz, a on na to. Powiedz mi w takim razie, gdybym miał psa, jakiej byłby rasy? Przychodzi ci na myśl jedynie Bernardyn, kropelki śliny na mięsistych, różowych wargach, które nagle znalazły się tak blisko. Ale oczywiście nie możesz tego powiedzieć. Więc chlapisz byle co, milkniesz, uśmiechasz się, uśmiechasz, uśmiechasz, a on kładzie ci łapę na dłoni, widzisz czarne włoski na bladych palcach i mówi, ty byłabyś harcicą, prawda? Jak się nazywają te z długą sierścią? Perskie. Tak, byłabyś taką harcicą perską. Cała spięta, nerwowa i płochliwa. Wyluzuj. Zwyczajnie wrzuć na luz. Jest to tak okropne, że jakimś cudem działa jak zastrzyk energii i udaje ci się wydusić. Możemy pomówić o moich opowiadaniach? O twoich opowiadaniach? Powtarza, jakbyś powiedziała coś komicznego. Potem odsuwa się, zabiera rękę, rozsiada wygodnie na krześle. Dobrze, w porządku. Pomówmy o twoich opowiadaniach. Od czego by tu zacząć? Co ty o nich sądzisz? Ja? Nie wiem, znaczy... Chciałam się dowiedzieć, co ty sądzisz. Ale czy uważasz, że są dobre? Nie wiem, odpowiadasz. Chyba nie, znaczy... Raczej nie, to tylko wstępne wersje, ale... No po prostu nie wiem, co z nimi dalej zrobić, czy... Czy co? Czy są na tyle dobre, że... Nie wiem, może można by je gdzieś wysłać, czy coś. Posłuchaj, mówi. Będę z tobą szczery. Twoje opowiadania są... Jakim słowem by to można najlepiej określić? Płytkie. Są po prostu płytkie. Nie ma w nich głębi. Zgadza się? Nie wiem, mówisz. No widzisz, sama sobie odpowiedziałaś. Gdyby była, to byś wiedziała. Okej, mówisz. Po raz pierwszy podczas całego wieczoru nastaje milczenie. Jest okropne. Czujesz, jak on ci się przygląda. Przygląda się, jak próbujesz powstrzymać łzy, jak ci się to mimo starań nie udaje. Gdy kelnerka podchodzi z kartą deserów, patrzy na ciebie, po czym przenosi wzrok na niego. Tylko rachunek, mówi pisarz. Pozwala ci uregulować połowę. Właściwie chyba mu to bardzo odpowiada. Cała się trzęsiesz i nie możesz powstrzymać łez, które ciągle płyną ci z oczu. Myślisz w kółko, mama za to zapłaciła. Czujesz się strasznie głupia, żałośnie, koszmarnie głupia. Przestań, przecież nic takiego się nie stało, odzywa się w końcu on. Nie chciałabyś chyba, żebym cię okłamał, prawda? Nie bierz tego tak do siebie. Gdy wreszcie wychodzicie z restauracji, proponuję drinka w hotelowym barze. Udaje ci się odmówić. Nie zniosłabyś, żeby ktokolwiek jeszcze widział cię w takim stanie, ale on twierdzi, że tak czy owak wraca teraz do hotelu, więc jakie masz wyjście? Idziecie razem. W hotelowym lobby jest mnóstwo ludzi. Pisarze, uczestnicy warsztatów, organizatorzy festiwalu wychodzą tłumnie z ostatniej sesji i suną do baru. Nikt cię nie widzi, a może wszyscy widzą. Trudno ci to ocenić. Słuchaj, bierzesz to za bardzo do siebie, mówi znów pisarz. I proponuję, że odprowadzi cię do pokoju. Proszę, odpowiadasz, mając na myśli, proszę, nie, błagam, nie. Wielkim wysiłkiem odwracasz się i ruszasz w stronę schodów, a on nie podąża za tobą. W kosmetyczce masz kawałek blistra Valium w wersji niemarkowej, przywiezionego z Indii przez chłopaka współlokatorki. Dawka zależy od tego, czy przyjmowało się lek wcześniej, czy nie. Ty nie przyjmowałaś. Zastanawiasz się, czy dwie tabletki wystarczą. Wystarczą do czego? Wystarczą, by po prostu zasnąć. Nie musieć już nigdy przechodzić przez coś takiego. Nie musieć już nigdy czuć tego dławiącego wstydu. Nie bądź taką skończoną idiotką. No bo co się stało tak naprawdę? Nic. Próbujesz sobie wyobrazić, jakbyś to ujęła w formie opowiadania. Jakbyś to opisała. Poszłaś na kolację z kimś, kto uważa, że to, co piszesz, jest niewiele warte. I co poza tym? Przelotnie dotknął twojej dłoni? Nic. Nic się nie stało. Słyszysz z dołu odgłosy dobrej zabawy. Dopiero się rozkręca, myślisz sobie. O tutejszych festiwalowych nocach krążą legendy. Bar jest czynny do ostatniego klienta, a ostatni klient często siedzi jeszcze, gdy pierwsi goście schodzą na śniadanie. Na pewno jest tam on. Grupa z warsztatów, inni pisarze, inne grupy warsztatowe, organizatorzy w komplecie, publiczność, wolontariusze. Mogłabyś zadzwonić do mamy, ale oczywiście to nie wchodzi w rachubę. Oddychaj, nakazujesz sobie, po prostu oddychaj. Powietrze w pokoju śmierdzi starym dymem papierosowym, choć wszędzie porozmieszczane są naklejki z napisem palenie wzbronione. Dym wżarł się w zasłony, myślisz sobie, w dywan i w poliestrową narzutę i w uszyty z tego samego materiału lambrekin łóżkowy. Co to w ogóle za groteskowe słowo lambrekin? Uchylasz okno na 2 cale, na jakie maksymalnie można je uchylić i do środka wpada chłodne, rześkie powietrze. Gdyby laptop tyle nie kosztował, wyrzuciłabyś go przez okno, utopiła w rzece, która płynie gdzieś w dole. Skąd nie zrobiłabyś tego? Na pewno nie zrobiłabyś czegoś takiego. Z dołu, ze ścieżki nad rzeką, dochodzi zbiorowy śmiech. Czy wspomniałam, że to prawdziwa historia?
Thank you very much for listening, and thank you to Lucy Caldwell, especially for sharing this new story with us. And thank you to Agnieszka Pokojska for her translation. If you'd like to read the English and Polish versions of this story, visit literatureireland.com. Literature Ireland promotes Irish literary authors and their work worldwide, and is funded by Culture Ireland and the Arts Council. Learn more about what we do at literatureireland.com. If you'd like to say hello, you can email info@literatureireland.com. We'd be happy to reply. Look forward to further episodes with new short stories and novels featured. Until then, take care.